Jest takie sformułowanie Capax Dei, które zostało wymyślone przez ojców Kościoła w pierwszych wiekach istnienia wspólnoty chrześcijańskiej. I zostało ono wymyślone po to, żeby nazwać pewien dar, z którym człowiek przychodzi na ten świat, a więc dać nazwę czemuś, co jest związane z naszą naturą. Capax Dei można przetłumaczyć najprościej na język polski jako otwarty na Boga. Otwarty na Boga. I to jest termin bardzo szeroki, który pozwala nam zobaczyć, jak Pan Bóg stworzył każdego człowieka. Bo nie jest to termin, który można przetłumaczyć, że człowiek religijny albo człowiek wierzący, tylko jest to termin, który stwierdza, że człowiek jest otwarty na Boga. To właśnie zawiera się w tym sformułowaniu Capax Dei. I w takim znaczeniu właśnie bardzo szerokim, jako pewna otwartość, mówimy o pewnym darze, który nosi w sobie każdy człowiek, który pojawia się na ziemi. A zatem nie jest to związane z chrztem, z przynależnością do wspólnoty chrześcijańskiej, ale jest to związane z człowieczeństwem, a więc z tym, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Można powiedzieć tak bardziej ogólnie, że każda istota, która ma duszę, jest Capax Dei. Oczywiście w praktyce oznacza, że dotyczy to ludzi. Żadne zwierzę nie ma duszy. Czy ta dusza, o której mówią filozofowie o zwierzętach, ona oczywiście nie ma nic wspólnego z duszą nieśmiertelną, z duszą, która jest obdarzona osobowością. To samo oczywiście dotyczy świata roślin, czy też świata nieożywionego. Oczywiście w filozofii znajdziemy takie teorie, że istnieje dusza świata, jest dusza zwierząt, że jest dusza roślin, że w drzewach są, prawda, dusze. I stąd niektórzy ludzie kłaniają się przed kamieniami, inni przed drzewem, jeszcze inni przed obrazem zwierzęcia. Ale to jest filozofia. Natomiast teologia prowadzi nas do bardzo prostego wniosku, że Capax Dei to jest człowiek. I o tą otwartość właśnie chodzi. Katechizm Kościoła katolickiego zaczyna się właśnie od przypomnienia tej cechy, w jaką wyposażony jest człowiek na tym świecie. To jest niezwykle istotne, ponieważ pokazuje nam, że każdy człowiek nosi w sobie pragnienie, które pozwala mu dojść do odkrycia Boga i zjednoczenia z Bogiem. Każdy to ma. Pozostaje otwarta sprawa, jak daleko człowiek zajdzie w tym odkrywaniu tajemnicy, kim jest Bóg. I tu możemy sobie robić taką hierarchię różnych systemów religijnych, wierzeń, kultur, również prawdziwych religii, która jest pierwsza, która ostatnia. Robienie takiego podziału, takiej hierarchii ma sens tylko z jednego powodu. To znaczy, jak daleko dany system pozwala człowiekowi zbliżyć się do Boga. Jak głęboko pozwala on człowiekowi zjednoczyć się z Bogiem. I nawet biorąc pod uwagę już takie wspólnoty religijne, które uznają osobowego Boga, jak judaizm i chrześcijaństwo, nawet tutaj znajdziemy pewną różnicę w tym, jak daleko możemy zbliżyć się do Boga. My, tak samo jak Żydzi, wierzymy, że jest Bóg, który jest osobą kochającą świat i człowieka, ale inaczej przeżywamy relacje z Nim. Bóg w systemie religii żydowskiej jest Bogiem świątyni. To jest Bóg, który wybiera określone miejsce, żeby się z Nim spotkać, trzeba odbyć pielgrzymkę do tego miejsca, do świętego, do świątyni, konkretnie do Jerozolimy i tam spotykam się z Bogiem. A zatem, kiedy praktykujący, wierzący Żyd się modli, to on ma świadomość, że Bóg stoi przed nim, a on stoi przed Bogiem. Chrześcijaństwo jest jakby słowem głębiej, które wypowiedział Pan Bóg, albo słowem bliżej człowieka, które Bóg wypowiedział. Ponieważ kiedy chrześcijanin się modli, chrześcijanin, który jest w stanie łaski uświęcającej i który być może właśnie przyjął Komunię Świętą, to ten chrześcijanin Boga ma w sobie, a Bóg jest w nim. I to jest tajemnica chrześcijaństwa i odpowiedź na pytanie, dlaczego my nie myślimy o tym, żeby przejść do religii żydowskiej, czy na przykład do religii muzułmańskiej, która też Boga uznaje jako osobę. Nie myślimy o tym, dlatego że to w chrześcijaństwie Pan Bóg zbliżył się do ludzi wszystkich tak bardzo, że jest w postaci ciała eucharystycznego i że kiedy my przyjmujemy z wiarą w stanie łaski ciało Chrystusa, to Bóg jest ze mną. Ja już nie wracam sam do domu ze świątyni, ale wracamy razem, ponieważ ja staję się świątynią Ducha Świętego. A zatem w tych różnych systemach i wierzeniach będziemy sobie stawiać pytanie, jak bardzo tam człowiek poznał Boga. I my nie jesteśmy zainteresowani innymi kulturami ze względu na pytanie, czy my tam znajdziemy miejsce dla siebie. Ponieważ my znaleźliśmy już takie miejsce dla siebie w poszukiwaniu Boga, którego już nic nie może przebić. Ponieważ nie można już bardziej zbliżyć się do Boga, niż mieć obietnicę od Boga oczywiście, że On chce z nami się zjednoczyć. Że pragnie, aby moje wnętrze, moje serce, czy też właśnie moja osoba stała się miejscem, w którym On będzie przebywał ze mną. My możemy się interesować innymi kulturami, wierzeniami ze względu na poznanie historii zbawienia, zrozumienie, jak Bóg powoli odsłaniał siebie przed człowiekiem i też jak człowiek w swojej historii rozwijania swojego człowieczeństwa, jak dorastał do momentu, w którym był zdolny przyjąć tę prawdę, że Bóg jest osobą. To wszystko wymagało czasu, pokoleń i jak wiemy, możemy to nawet policzyć, zaczynając od tych pierwszych ksiąg Starego Testamentu, że ta historia bezpośredniego kontaktu człowieka z Bogiem ma jakieś 4000 lat. A cały wszechświat, jak wiemy, to miliardy lat są i różne epoki w tej historii wszechświata, nawet w historii Ziemi, które trwały setki milionów lat. Milionów lat. A my z Bogiem mamy bezpośredni kontakt dopiero 4000 lat. Tyle potrzeba było czasu, żeby świat, który stworzył Pan Bóg, na tyle się ukształtował, żeby mogła się w nim pojawić taka istota jak my. I żeby Bóg mógł zrealizować swoje pragnienie, żeby mógł do tej istoty przemówić. I aby ta istota była zdolna zrozumieć Boga, usłyszeć. I jeszcze więcej, żeby ta istota mogła nosić w sobie tęsknotę za Bogiem. Nie wiemy, w którym momencie ludzie, ci, którzy się pojawili, czy pewne istoty, które były tam w historii świata i ewolucji, stały się ludźmi. Nie wiemy. To nie jest nam do niczego potrzebne. Ale wiemy, że musiał być taki moment, w którym jakieś istoty tu na ziemi, Bóg, bezpośrednio i z niczego, a więc w sposób cudowny, obdarzył czymś, co nie jest związane z naturą. Obdarzył te istoty duszą nieśmiertelną. To nie jest związane z prawami tego świata, a zatem człowiek nie rodzi się z duszą nieśmiertelną, bo jest to reguła rządząca tym światem. Nie. Za każdym razem, kiedy poczyna się nowy człowiek, za każdym razem dokonuje się cud, ponieważ Bóg bezpośrednio i z niczego stwarza nieśmiertelną duszę, stwarza nową osobę, taką, której jeszcze nigdy nie było i taką, która już zawsze będzie. I to jest każdy z nas. To my tacy jesteśmy. Jesteśmy właśnie Capax Dei. Katechizm w 27 numerze, czyli w pierwszych numerach, na samym początku, odpowiada na pytanie, skąd w człowieku jest pragnienie Boga. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i tylko w Bogu znajdzie prawdę i szczęście. Proszę Państwa, my nie musimy być poszukiwaczami Boga, mówiąc bezpośrednio o Bogu. Ludzie są poszukiwaczami Boga, czasami w ogóle nie mówiąc słowa Bóg, a bardzo intensywnie i szczerze poszukując prawdy i poszukując szczęścia. Jeżeli ktoś uczciwie poszukuje odpowiedzi na to, co zrobić, żeby być szczęśliwym, to on znajdzie Boga. Specjalnie dodaję słowo uczciwie, ponieważ dzisiaj bardzo często możemy spotkać się z takim określeniem, że być szczęśliwym to znaczy mieć pieniądze wystarczające na to, żeby zaspokoić pragnienie przyjemności. Pokutuje w naszej kulturze takie myślenie, że szczęśliwy będę wtedy, kiedy będę zabezpieczony w znaczeniu materialnym i kiedy będę miał poczucie przyjemności. To jest oczywiście nieprawdziwe. Nieprawdziwe choćby z tego powodu, że nie ma się przyjemności na stałe. A tymczasem prawdziwe doświadczenie szczęścia może nam dać tylko to, co daje nam pewność, że nie zniknie, że tego nie stracimy i że to będzie zawsze trwało. Tylko taka wartość może zaspokoić nasze głębokie pragnienie szczęścia. My nie szukamy szczęścia na chwilę. My szukamy szczęścia na stałe. A zatem, jeżeli człowiek się angażuje w takie poszukiwanie szczęścia, to on znajdzie Boga. Tak samo, jeżeli człowiek idzie tym tropem prawdy, poszukiwania prawdy, to on też znajdzie Boga, bo Bóg jest prawdą. I wielu świętych właśnie w ten sposób doszło do poznania Boga. Między innymi wielka święta patronka Europy, Edyta Stein, siostra Benedykta od Krzyża, karmelitanka Bosa, doszła do tego momentu wewnętrznego uznania, czyli oddania, otwarcia się na Boga właśnie przez lata upartego poszukiwania w filozofii, czy też potem w książkach teologicznych odpowiedzi na pytanie o prawdę. I ten jej upór filozofa doprowadził ją w którymś momencie do wyznania wiary. Wierzę w Ciebie, Boże. I potem, kiedy już tą wiarę wyznała, proszę też zwrócić na to uwagę, ona nie zostaje tylko niedzielnym katolikiem, który wiernie chodzi co niedzielę na mszę, ale doprowadziło ją to do radykalizmu. Kiedy już poznała, że Bóg istnieje, to miała w sobie takie pragnienie, że była gotowa wszystko zostawić. Wstępuje do Karmelu, a potem jeszcze wiemy, że jest ten epizod, gdzie umiera w komorze gazowej w obozie koncentracyjnym. To jest niezwykłe, niezwykła tajemnica człowieka, który w swojej otwartości na Boga, bycia Capax Dei, zaszedł niezwykle głęboko w poznanie Boga. Bo też przy tej okazji chcę powiedzieć, że spotkanie z Bogiem to jest przygoda i że każdy z nas jest na innym etapie odkrywania tego, kim jest Pan Bóg. Każdy z nas, bez względu na to, czy jesteśmy z jednego rocznika, czy urodziliśmy się tego samego dnia, może o tej samej godzinie, może jest tutaj ktoś taki, są tacy osoby, to nie ma znaczenia. Bez względu na to, każdy z nas jest na innym etapie swojego odkrywania tajemnicy Boga, odsłaniania Boga, kim On jest. Bo Bóg jest zasłonięty. Nie tylko za drzwiczkami tabernakulum, nie tylko za welonem w czasie adoracji. Bóg jest zasłonięty za znakami. Jest ukryty. A my przychodzimy i staramy się, może w sposób bardzo, bardzo dziecięcy, nieudolny, ale szczery, wyznać wiarę. Wyznanie wiary nie jest takie proste. Jest wielu ludzi, którzy są przekonani o tym, że są bardzo wierzący, a tak naprawdę to im się tylko tak wydaje. Rzeczywiście to są bardzo religijni. I też o tym chcę powiedzieć, bo o tym też mówi katechizm i nawiązuje do tego, że człowiek z natury jest religijny, a nie wierzący. Człowiek z natury jest istotą religijną, natomiast wierzący jest nie z natury, ale z łaski. Wiara, to, że jesteśmy w stanie powiedzieć z przekonaniem wierzę, że jest Bóg, jest sprawą łaski, a nie naszej natury. A zatem również mówimy tutaj o jakimś darze. Nosimy w sobie jakiś dar. Dar, o którym mówi Kościół, że otrzymuje się przez akt Chrztu Świętego, że Pan Bóg go udziela człowiekowi. Ale nie chcę się zagłębiać w takie szczegóły. Raczej chcę, żebyśmy troszkę poczuli różnicę między człowiekiem religijnym a człowiekiem wierzącym. Bo to dotyczy przede wszystkim nas wewnątrz wspólnoty Kościoła. Wewnątrz. My przyzwyczailiśmy się do statystyk, które podają nam, że w naszym kraju jest 97% ludzi ochrzczonych i my z tego jak automatycznie wyciągamy wniosek, że mamy tylu ludzi wierzących w tym kraju. To jest absolutne nieporozumienie. Można powiedzieć, że my w tym kraju mamy 98% ludzi religijnych. A biorąc pod uwagę, że to jest związane z naturą, to jeszcze więcej. Mamy 100% ludzi religijnych w tym kraju. Ale ile mamy prawdziwie wierzących, nad tym chyba każdy musi się osobiście zastanowić. I uważam, że tego nie da się nigdy policzyć statystycznie. To jest niemożliwe. I zaraz też podam z jakiego powodu. Można policzyć i udowodnić, ilu jest ludzi religijnych. Dlatego, że religijność jest związana z czymś zewnętrznym. Istotą religijności jest potrzeba kultu. Jest potrzeba jakiegoś rytuału, jakiegoś obrzędu. To jest istota religijności. A zatem istota religijna, żeby zaspokoić swoją potrzebę religijności, potrzebuje tylko jakiegoś rytuału. A zatem takiej osobie religijnej wystarczy być na mszy świętej w niedzielę i zaspokoić swoją religijność. Przyznaję, że ostatnio w kilku miejscach znowu zdziwił mnie pewien fakt, który jest no raczej powszechny, nie powinno mnie to dziwić. Będąc w pewnych kościołach na niedzielnej mszy świętej obserwowałem zjawisko ludzi, którzy pojawiają się na mszy świętej, ale w ogóle nie wchodzą do kościoła. No jest akurat taka pogoda, lato, no to pewnie z tego korzystają. Stoją przed kościołem. W niektórych miejscach, gdzie kościoły są przy samej ulicy, czasami stoją za ulicą. Nie modlą się, nie słyszą, ale zaspokajają swoją potrzebę kultu. To są osoby głęboko religijne, ale prawdopodobnie w ogóle niewierzące. Bo jeżeli istotą religijności jest potrzeba kultu, to istotą wiary jest potrzeba relacji. Wiara polega na poznawaniu. Wiara polega na głębokiej potrzebie spotkania. To jest wiara. Istotą wiary jest relacja, jest potrzeba bliskości, jest tęsknota za osobą. A zatem można powiedzieć, to nie jest chyba naciąganie, że istotą wiary jest miłość. Że jeżeli jestem wierzący w Boga, to mnie do Niego popycha pragnienie zjednoczenia z Nim. I to jest istota wiary. Wtedy jesteśmy istotami wierzącymi. Kiedy my chcemy iść do kościoła albo chcemy otworzyć Pismo Święte, ponieważ my pragniemy poznać Boga. Ponieważ my mamy tęsknotę, żeby spotkać Boga. To jest wiara. I oczywiście, że wiara korzysta z religijności. Wiara, żeby siebie wyrazić, posługuje się kultem, posługuje się rytuałem, obrzędami. To wszystko jest nam bardzo potrzebne. Ale jest prawdziwe i pozwala się człowiekowi rozwijać wtedy, kiedy te wszystkie zewnętrzne objawy związane z religijnością, z kultem, są ze względu na wiarę, czyli głęboką wewnętrzną potrzebę spotkania z Bogiem. I wtedy to ma sens. Wtedy to wszystko się uzupełnia i wtedy prowadzi nas do spotkania z Bogiem. Proszę więc pamiętać o tej otwartości, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też rozumieli, co nas łączy ze wszystkimi ludźmi bez względu na ich poglądy i przekonania religijne. Właśnie ta otwartość. Wszyscy jesteśmy kapak z dei. Tylko nie wszyscy otwieramy się we właściwym kierunku i nie wszyscy mamy to pragnienie, wykorzystujemy uczciwie, że idziemy w kierunku Boga. Czasami niestety idziemy w kierunku demonów, a więc jesteśmy okłamywani albo sami siebie grzebiemy w kłamstwach. Kłamstwa oczywiście zniekształcają ten naturalny dar, a jeszcze raz przypominam, że to jest otwartość, a więc też jakieś pragnienie relacji. I kłamstwa zniekształcają tą naturalną potrzebę w człowieku i go zamykają. I wtedy w miejsce otwartości pojawia się wrogość. Wrogość. Taka wrogość, która często jest nieuzasadniona. Wrogość do wszystkiego, co się rusza. Wrogość do państwa, wrogość do sąsiadów, wrogość do członków własnej rodziny, a czasami nawet wrogość do siebie samego. Bywają ludzie, którzy tak mają autoagresję i siebie czynią, no, zło sobie wyrządzają. To jest jakby skutek zniekształcenia tego, co Pan Bóg dał nam w naturze, a w naturze dał nam otwartość. I warto się zweryfikować tak samemu. W tym, jacy my jesteśmy w nastawieniu do innych, do świata, do prawdy. Czy nie towarzyszy nam tam zbyt wiele lęku? Czy niezbyt często okazuje się, że pojawiają się nie wiadomo skąd w nas uczucia wrogości, kiedy nie ma w ogóle takiej sytuacji? No to jest takie pytanie otwarte, nie chcę wchodzić w szczegóły, to jest coś do refleksji. Żebyśmy sami się sobie przyjrzeli, skoro tutaj nam teologia mówi, że Bóg nas wyposaża w otwartość, to my możemy się zweryfikować po własnym życiu, zobaczyć, czy ja jestem człowiek otwarty, czy zamknięty. Jaka jest tendencja mojego życia? Dlaczego ludzie wierzący, ale i religijni czasami porzucają to swoje naturalne pragnienie, żeby poszukiwać Boga, albo poszukiwać szczęścia, albo poszukiwać prawdy? Dlaczego czasami ludzie się od tego odwracają? Katechizm stawia takie pytanie i udziela odpowiedzi w numerze 29. Mówi o głównych źródłach, które mogą stać się przyczyną tego, że człowiek naturalnie nastawiony, otwarty na poszukiwanie Boga, zamyka się. Ja tutaj wymienię tylko niektóre, nie ma czasu, żeby wszystkie wymienić. Zachęcam, żeby sobie otworzyć katechizm albo jakiś komentarz. Pierwsze z takich źródeł, które może wywołać to zamknięcie w człowieku, to jest bunt przeciw obecności zła na świecie. To jest przyczyna, z którą już nieraz się spotkałem, jako pewien komunikat, który dawali ludzie, dlaczego się zniechęcili, dlaczego się odwrócili, dlaczego nawet przeszli do postawy takiej wrogości, że Bóg jest zagrożeniem, ja się Boga boję. Dlaczego? Właśnie bunt przeciw obecności zła na świecie. I on nie wynika ze złej woli człowieka, to nie jest jakby grzech człowieka, ale raczej wynika z przygniecenia widokiem zła. Że ilość zła, wielkość zła, jakie się dzieje dookoła, może człowieka przygnieść. Niebezpieczne dla wiary jest nadmierne i bezkrytyczne przyjmowanie potoku informacji ze środków masowego przekazu. Zwłaszcza z internetu, z telewizji. Myślę, że to nie jest taki tylko zabieg retoryczny, kiedy powiem, że nasi przodkowie, którzy nie mieli dostępu do radia, do telewizji, do internetu, do komórek i również do codziennej prasy, że nasi przodkowie nie byli tak mocno narażeni na utratę wiary ze względu na przygniecenie obecnością zła na świecie. Bo nie mieli do tego dostępu. Zło, które ich dosięgało, to było zło ich osobiste, zło ich życia, zło ich krewnych, zło miejscowości, w której żyli. Dzisiaj, ze względu na możliwości, jakie dają środki masowego przekazu, jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tym, co złego wydarzyło się w każdym zakątku świata. I jesteśmy w stanie o tym się dowiedzieć w ciągu kilku godzin od wydarzenia. A zatem, jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy albo regularnie śledzi takie wydarzenia, to może codziennie być bombardowany niezwykłą ilością zła. Można powiedzieć, że zamienia się trochę w Pana Boga. Bo to Pan Bóg ma w sobie tyle przestrzeni i tyle wolności wewnętrznej, że jest w stanie unieść wszystko, co dzieje się na świecie. Ale my nie jesteśmy Panem Bogiem. Nasza wolność wewnętrzna jest bardzo niewielka. I dlatego, jeśli będziemy zbyt się ciekawić tym, co nie jest nasze, to możemy naprawdę obciążyć siebie. Wiara, jak powiedziałem, jest darem. Nie można przestać być człowiekiem religijnym, ale można przestać być człowiekiem wierzącym, bo dar można utracić. I ze względu też na ochronę tego daru, że on potrzebuje ochrony, spróbujmy to sobie wytłumaczyć sami sobie, że nie ma obojętnego oglądania wiadomości, że nie ma obojętnego dowiadywania się o wydarzeniach na świecie, ale raczej, że każda otrzymana wiadomość wywołuje w nas jakąś reakcję emocjonalną. I że każda wiadomość, no mówimy ta zła, będzie nas przygniatać. Wiadomość dobra będzie nas podnosić. Ale jaki rodzaj wiadomości dominuje w wiadomościach? W internecie, na portalach internetowych. Oczywiście wszyscy wiemy, że tam się raczej podkreśla to, co się złego wydarzyło. Tam nie ma równowagi. A żeby to nam służyło i żebyśmy się umacniali, to powinna być przewaga dobra, a tam jest przewaga zła. Przewaga złych wiadomości, złych informacji. Naprawdę trzeba siebie samego chronić, bo można siebie obciążyć taką ilością zła, złych wydarzeń, nieszczęść, których nie udźwigniemy. Możemy stracić wiarę przez to. Ktoś może mi zarzucić, że ja zachęcam do takiej obojętności, że mnie, prawda, nie obchodzi, że gdzieś tam cierpią ludzie. Ale to nieprawda. Ja, żeby pomóc ludziom, którzy cierpią w Syrii, nie muszę obejrzeć zdjęć pokazujących zabitych tam ludzi. I nie muszę czytać reportaży opisujących ze szczegółami tragedię tamtych ludzi. Naprawdę nie muszę. I mogę się szczerze za nich modlić. Wystarczy mi, że dostałem taką wiadomość, że w tamtym kraju ludzie są zagrożeni i że potrzebują wsparcia. Jeśli mogę im udzielić wsparcia materialnego, to zrobię to, bo są odpowiednie organizacje, przez które mogę przekazać pomoc. Jeśli mogę im pomóc tylko duchowo, to zrobię to, bo będę się modlić. Ale ja, żeby im pomagać, żeby to tutaj Państwo zrozumieli, ja nie muszę się codziennie dowiadywać, co tam się nowego wydarzyło. O kolejnych nieszczęściach, o kolejnej przemocy, o tym, kto kogo dzisiaj zastrzelił, ilu ludzi poległo, to jest mi do niczego potrzebne. A wręcz przeciwnie, będzie mnie obciążać. A zatem nie należy być zbyt ciekawym, bo kiedy dowiadujemy się o złych wydarzeniach, to stajemy się poniekąd za nie odpowiedzialni. To na tym polega też to, że mnie to obciąża. I ja potem nie mogę tego unieść. I ja potem zaczynam mieć trudności w modlitwie. I ja w końcu mogę zwątpić w Boga i w Jego dobroć. A to jest sprawa Pana Boga, nie moja. Pan Bóg sobie z tym poradzi. To znowu nie wchodzę w jakieś dygresje, potrzymamy się tego tematu wiary, ale Pan Bóg dał nam życie i Pan Bóg ogłosił, że życie człowieka jest nieśmiertelne. A zatem to, że ci ludzie zginą, nie powoduje odebrania im nieśmiertelności. To, że ja umrę kiedyś, może jutro nawet, nie wywołuje we mnie lęku, że ja w ten sposób stracę nieśmiertelność. Musimy zatem widzieć też, jaką wolność wobec tego wielkiego nieszczęścia, dla nas niewytłumaczalnego, daje nam wiara. I wyznawanie wiary w Boga, który jest Panem życia i śmierci. Który jak coś stworzył, to to chroni. Jak stworzył duszę nieśmiertelną, to On jest gwarantem, że ta dusza będzie nieśmiertelna. No, chciałem też tutaj na marginesie powiedzieć, że również wierze może zaszkodzić oglądanie różnych seriali telewizyjnych. I wiem, że jest takie grono osób, które bardzo lubią telenowele. Ale zastanówmy się też nad tym, tak? Nad swoją własną reakcją, jak oglądamy te seriale telewizyjne. Czy jesteśmy wobec tego, co tam się dzieje, zupełnie emocjonalnie obojętni? Jeżeli uczciwie do tego podejdziemy, to może wtedy odkryjemy, że bardzo często oglądając losy ekranowych bohaterów, czyli fikcyjnych bohaterów, zostajemy prawdziwie, a nie fikcyjnie, uwikłani emocjonalnie w losy tych, prawda, bohaterów, co się z nimi dzieje. Ja nieraz słyszałem takie rozmowy, które dotyczyły świata nierealnego, czyli tego, co działo się w jakimś odcinku tego czy tamtego serialu w telewizji. Trzeba to wszystko ograniczać. Nie mówię, że mamy teraz siedzieć w domu zamknięci, w ogóle nie otwierać telewizora, wyrzucić internet, chociaż niektórzy muszą, bo już są zniewoleni. Nie mówię, że tak trzeba robić. To ludzie stworzyli, ale po to, żebyśmy tego używali dla naszych potrzeb, dla naszego rozwoju, dla poznawania. A ciągle sobie powtarzajmy, że największą potrzebą naszego poznania jest Bóg. I że jest to najsilniejszy instynkt w nas, żeby odkrywać, kim jest Bóg. Nawet jeżeli tego Boga nazywamy tylko prawdą, albo nazywamy Go tylko szczęściem, to jest to samo. Bóg jest szczęściem. Bóg jest prawdą. Jeżeli się Go odkrywa, to do tego właśnie dojdziemy. Również wierzę mogą zagrozić troski doczesne i bogactwa. To jest inne źródło, o którym mówi katechizm. A zatem przeakcentowanie tego, co się posiada, nad to, kim się jest. Życie nasze zależy od Stwórcy. I tak wiara pozwala nam uporządkować nasze życie. Pozwala nam ułożyć hierarchię wartości. Pozwala nam zająć właściwe stanowisko do tego, co nas otacza. Ale jeśli dojdziemy do takiego wciągnięcia się w ten świat, w którym żyjemy, że nasze życie zacznie zależeć od dóbr doczesnych, a nie od łaski Stwórcy, to w konsekwencji zaczniemy tracić pragnienie Boga, ponieważ w to miejsce w naszym sercu pojawi się pragnienie posiadania. Pragnienie dobrobytu, wygody, zdrowia, znaczenia, pracy i tak dalej, i tak dalej. Przez zbytnie związanie się swojego poczucia bezpieczeństwa z tym, co posiadamy w tym świecie, można utracić wiarę w Boga. I człowiek musi nieustannie siebie samego weryfikować i stawiać sobie pytanie, czy przypadkiem nie zaczyna ubóstwiać tego, co nie jest Bogiem, a tylko jest obrazem Boga, jest Jego stworzeniem. Na to trzeba też zwrócić uwagę. Wiarę ludzie tracą również z innego powodu, a mianowicie z powodu złego przykładu wierzących. To jest bardzo szeroki temat, ale przede wszystkim niezwykle bolesny, że można utracić wiarę przez to, jak żyje inny człowiek, który mówi o sobie, że jest wierzący. Chodzi po prostu o to, że niektórzy ludzie deklarują, że są wierzącymi, katolikami, a żyją niemoralnie. Jest to bardzo bolesny temat i nie chcę się w niego zagłębiać. Przy tym tylko powiem, żebyśmy znowu nie byli zbyt ciekawi i nie zaspokajali swojej naturalnej, czasami grzesznej ciekawości, żeby się dowiedzieć, co kto zrobił, jakie kto popełnił grzechy i jakich się dopuścił złych czynów. Ponieważ to bardzo osłabia naszą wiarę. Nasza wiara jest bardzo krucha. Gdybyśmy mieli wiarę wielkich apostołów, męczenników, to być może moglibyśmy rzeczywiście zmierzyć się z tymi wszystkimi zgorszeniami, które są na świecie i by nam to nie zaszkodziło. Ale my nie jesteśmy tak silni jak apostołowie. Może czasami takie szczere przyznanie się do tego, że moja wiara jest bardzo krucha i że to jest wiara dziecka, pomoże nam podjąć decyzję, że zamykamy się przed tą grzeszną ciekawością. Że będziemy raczej zachowywać się jak małe dzieci, które reagują lękiem na to, kiedy pojawia się jakieś złe zachowanie dookoła nich. To jest naturalny mechanizm, który dał Pan Bóg. Mechanizm obronny. Lękiem. Lękiem, który powoduje, że jak może dziecko to ucieka, to zamyka oczy, zamyka sobie uszy, tak? Nie chce patrzeć, nie chce widzieć. Czasami rodzice bardzo nieroztropnie wobec małych dzieci źle się zachowują, na przykład krzyczą na siebie, kłócą się przy małych dzieciach albo zaczynają przeklinać, ale w tym przeklinaniu jest jakaś emocja zbyt silna, jest po prostu jakiś gniew. Dzieci się wtedy kurczą. One chcą się schować przed tym. I my mamy mieć taką samą reakcję. Nie mamy być otwarci na zło. Kapak zdei oznacza istotę, która jest otwarta na dobro. Bóg jest dobry. Oznacza otwartość na Boga. A wobec zła mamy w sobie wyrabiać instynkt zamykania się. Zamykamy się na zło. Nie chcemy go dopuszczać nawet do tych zewnętrznych sfer, naszych zmysłów, a natomiast otwieramy się na Boga. Otwieramy się na Boga i to jest nam potrzebne. Za dużo jest tych różnych tematów i stąd tak to szeroko przebiega. Wiem, że to już troszkę trwa. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć o takiej jednej sprawie, którą tu katechizm porusza, a mianowicie, jakie są drogi prowadzące do poznania Boga, czyli jakimi drogami człowiek może zaspokoić swoje pragnienie poznania, kim jest Bóg, odpowiedzieć na tą swoją otwartość na Boga, jakimi drogami. Katechizm wylicza dwie takie drogi. Mówi, że Bóg stworzył świat i zostawił w nim pewne ślady czy znaki swojej obecności, po których możemy go szukać i znajdywać. Punktem wyjścia tych znaków pokazujących nas Twórcę jest stworzenie, czyli świat materialny oraz człowiek, czyli osoba ludzka. Że to są dwie drogi, którymi człowiek może ich używać jako narzędzia, żeby coraz bardziej uzyskiwać odpowiedź na pytanie, kim jest Bóg, który stworzył świat i który mnie powołał do istnienia. Pierwsza droga, ta związana ze światem materialnym, nazywa się drogą kosmologiczną. Ta druga, związana z osobą ludzką, z tym, kim jest człowiek, nazywa się drogą antropologiczną. Nie, to jest niemożliwe, żeby teraz Państwu przedstawić te drogi, ale dla pewnego przykładu tylko chcę powiedzieć, że ludzie nauki, próbujący poznać zasady rządzące wszechświatem, w jakimś momencie, oczywiście stosunkowo niedawno, odkryli, badając światło, tak zwane zjawisko Dopplera, że światło w zależności od kierunku, w którym się porusza, ma inny kolor. Naukowcy zrobili setki tysięcy, czy też już miliony zdjęć galaktyk. Oczywiście na tych zdjęciach są tylko pewne widma światła. I biorąc pod uwagę kolor, jaki zobaczyli na tych zdjęciach, stwierdzili, że świat się rozszerza, że galaktyki się od siebie odsuwają. Stąd oczywiście zrodził się wniosek, że skoro one się tak, te galaktyki odsuwają, to znaczy się, że kiedyś musiały być razem w jednym miejscu. A zatem naukowo byli w stanie udowodnić, że istniał kiedyś taki moment, gdzie cała materia i energia była w jednym miejscu. Oczywiście na tym nauka się kończy. Ale my, biorąc te wyniki badań, jesteśmy w stanie, tak, zobaczyć rękę Boga, który dał początek istnieniu świata. A zatem właśnie ktoś, kto musiał stać się za tą pierwszą energią i tą pierwszą materią. Ostatnio pojawia się inny dowód rozwijany, a mianowicie stwierdzenie, że świat jest matematyczny. Że całym wszechświatem rządzą prawa matematyki, że wszędzie są pewne równania, wszędzie, w całym wszechświecie. W związku z tym wyciągnięto wniosek, że musiała istnieć, skoro jest matematyka, to musi istnieć też logika, która tą matematykę stworzyła. A logika nie istnieje bez osobowości. A zatem znowu nawet proste doświadczenia nauki, no nie proste, po prostu badania ciężkie naukowców, doprowadzają nas znowu do pewnego punktu, w którym możemy powiedzieć, tak, że tu stoi Pan Bóg. Ponieważ za tą osobowością, która posiada taką logikę, która mogła stworzyć wszechświat, stoi nasz Pan Bóg. To On się tam ukrywa. To jest Jego obecność. Właśnie w ten sposób, przez tę drogę kosmologiczną, patrząc na świat i poznając prawa, jakie się odkrywa, które rządzą wszechświatem, my jesteśmy w stanie jeszcze mocniej się utwierdzić w tym, że Bóg istnieje i że my jesteśmy w Jego rękach. A zupełnie inna historia, równie ciekawa, to jest związana właśnie z człowiekiem. A więc ta droga antropologiczna i przyglądanie się temu, kim jest człowiek. Katechizm wymienia różne argumenty antropologiczne oparte na różnych przejawach życia duchowego człowieka. Zalicza do nich między innymi, to tylko wymieniam, dowód ontologiczny, czyli z poszukiwania prawdy, deontologiczny, z faktu istnienia praw moralnych i sumienia w każdym człowieku, eudaimologiczny, z ludzkiego, naturalnego dążenia do szczęścia, którego to nie ma w innych istotach, nie ma w zwierzętach. Dowód, no na tym poprzestańmy, bo to za dużo. Tylko bardzo krótko chcę nawiązać do tego dowodu ideologicznego, czyli z poszukiwania prawdy. Katechizm i zresztą papieże, nasz Jan Paweł obecny, bardzo lubią nawiązywać do pewnego autora z IV wieku chrześcijaństwa, a mianowicie do biskupa Hippony, świętego Augustyna. I również katechizm sięga do Augustyna, kiedy przywołuje ten dowód ideologiczny z poszukiwania prawdy. I nawiązuje tutaj do pewnego dialogu, De Libero Arbitri, który napisał Augustyn. Tam właśnie Augustyn stwierdza, że człowiek dzięki zdolności do myślenia abstrakcyjnego jest najdoskonalszą istotą we wszechświecie. Ale stwierdza Augustyn, istnieje jednak coś, co przewyższa nawet tak niezwykłe stworzenie jak ludzki umysł. I tym, co przewyższa człowieka, który jest królem całego wszechświata, to jest prawda. Augustyn stwierdza, że prawda jest wyższa od człowieka, wyższa od jego umysłu. Dlaczego? Bo umysł ludzki nie jest kreatorem prawdy, lecz jest lektorem prawdy. Umysł ludzki nie potrafi tworzyć prawdy, ale ma zdolność odczytywać prawdę, która istniała, zanim on w ogóle się pojawił na tym świecie. Na tym zresztą opiera się nauka. Nauka to nie jest stwarzanie czegoś, czego nie ma, ale nauka to jest odkrywanie tego, co jest, odsłanianie pewnych praw i korzystając z odkrytych praw, dokonywanie wynalazków. My czasami ulegamy takiemu złudzeniu, że skoro żyjemy w świecie postępu, technologii, no to jest to tak potężne, że zaczynamy wierzyć, że człowiek to jest Bóg. A tymczasem proszę sobie pomyśleć o tym, że ludzie, którzy uruchomili ten cały postęp, którzy stoją jako twórcy za tą ideologią, tak naprawdę posłużyli się prawdą, która istniała przed nimi. Prawdą, którą odkryli. Odkryli dzięki temu, że Bóg tak stworzył ten ich umysł, że byli zdolni pojąć zjawiska, o których my nie mamy pojęcia. Przeciętni ludzie. No nie wiem, czy bylibyśmy w stanie tak powiedzieć, że rozumiemy, dlaczego działa pralka. Albo, że naprawdę rozumiemy, jak to jest, że działa telewizor, tak? Albo, że słyszymy kogoś odbierając telefon. Albo, że mamy dostęp do informacji, prawda? Albo film przesyłamy przez internet. Jak? My tego nie rozumiemy. My po prostu z tego korzystamy. Ale komuś Pan Bóg dał taki dar pojęcia pewnych praw, reguł, że on to zrozumiał. Mnie zawsze fascynuje jedna rzecz związana z internetem, właściwie z programowaniem, nawet nie z samym komputerem. Jak ja jako zwykły śmiertelnik otwieram komputer, to mi się oczywiście wyświetla strona, którą rozumiem. Są pewne obrazki, są pewne słowa, ja wszystko rozumiem. Ale jak wejdzie się w ten język, w tą głębię, gdzie został zaprogramowany ten mój program, czy ta strona, którą oglądam, to co mi nagle przed oczami staje? Same krzaczki, znaczki i literki. Tak? Chińszczyzna po prostu. Ja wtedy na to patrzę, jak wół namalowany wrota, prawda? I rzeczywiście mi szczęka opada, ja nic nie rozumiem. Ale to, że my mamy jakiś program, który obsługujemy w internecie, albo prawda, otwieramy stronę internetową, to za tym jest ktoś, kto przez te krzaczki i znaczki, tak, napisał ten program. Tak to zrobił. A potem dopiero dano temu pewną szatę, którą my rozumiemy, zwykli śmiertelnicy. Jakie to jest niezwykłe, jeżeli my potrafimy patrzeć na to i widzieć, jak Bóg stoi za wszystkim, czym my się posługujemy. I to jest ten dowód związany właśnie z tym poszukiwaniem prawdy. Dowód ideologiczny. Święty Augustyn powtarza tak, pisze: gdzie prawdę odkryłem, tam znalazłem Boga mego, prawdę samą. I na tym na dzisiaj zakończę. Jest tego dużo, naprawdę nie da się wszystkiego powiedzieć. Dziękuję za cierpliwość.